Mamy kwadrans po godzinie 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej żużel, siatkówka i piłka nożna. Zaczynamy! Radio Zachód. A na początek żużel. Stermet Falubas Zielona Góra jechał z 6-punktową zaliczką do Wrocławia na rewanżowy mecz półfinału PGE Ekstraligi, wygrywając w pierwszym meczu, przypomnijmy, 48-42. Tymczasem wczoraj Zielonogórzanie polegli w stolicy Dolnego Śląska. Nie dość, że nie utrzymali tej 6-punktowej przewagi, to bardzo znacznie przegrali, aż 34-56, i to Betard Sparta Wrocław awansowała do wielkiego finału, gdzie zmierzy się z Fogą Unią Leszno, a drużynie zielonogórskiej pozostaje jedynie walka o brązowy medal z włókniarzem Częstochowa, który przegrał rywalizację z drużyną z Leszna. Tak króciutko jeszcze tylko o przebiegu tego meczu wczorajszego we Wrocławiu. To Falubas właściwie trzymał się do siódmego biegu, kiedy to przegrywał 18-24. Wtedy w dwumeczu był remis, natomiast później już coraz bardziej odskakiwali miejscowi. Później prowadzili 8 punktami, 12, 14. No i ostatecznie wygrali 56-34. Mamy kilka rozmów z przedstawicielami drużyny Falubazu po tym wczorajszym spotkaniu. Na początek menadżer drużyny Stelmetu Falubazu Adam Skórnicki, z którym rozmawiał Jacek Białogłowy.
Trenerze, co się dzisiaj z pańskim zespołem stało w drugiej połowie za odwodu? Od siódmego biegu chyba już nie wygraliście żadnego wyścigu.
No dostaliśmy lejty od drużyny, która lepiej wyglądała na torze i była bardziej kompletna. No my dzisiaj zabrakło nam troszkę, no ale powoli myślę, że rozumiemy to, dlaczego tak się stało. Myślę, że jutro, pojutrze trzeba o rozmiarach porażki zapomnieć i przygotować się najlepiej, jak tylko można, do tych dwóch pozostałych spotkań.
Cokolwiek pan powie, co już zrozumieliście teraz, czemu tak się stało?
Na razie tylko tyle, że przeciwnik był lepszy. Więcej nie można powiedzieć na tą chwilę.
Najbardziej spektakularny zjazd zaliczył Mikkel Jebsen-Jensen. No zaczął genialnie, a potem nagle gościa nie było.
No takie życie, taki speedway, tak to czasami bywa. Glebczegunow nie jechał od początku, a później wszedł z zawody i wyglądał tak, jakby tutaj w każdym wyścigu jeździł. No Michael podobne zawody miał też na początku roku we Wrocławiu, gdzie zaczął od zera, później zaczął wygrywać biegi, a teraz był w drugą stronę. No co zrobić?
A on coś tłumaczy? On coś wie?
No jakby wiedział po pierwszym biegu, to bylibyśmy mądrzejsi. No czasami trudno jest podjąć rozsądną decyzję, czy adekwatną do tego, co się dzieje na torze, kiedy ma się dwie trójki, tak? Gdzie te starty w jego wykonaniu nie były najlepsze, ale potrafił się gdzieś znajdować w takiej pozycji, że potrafił wyjechać. Później wystarczyła jedna mała szpryca i już nie mógł wjechać w swoją ścieżkę, więc no, czasami, kiedy wygrywamy dwa biegi, a nie robimy korekty, no to wyjeżdżamy do następnych i się robią wielkie oczy. No tak dzisiaj wyszło.
Właściwie u pana pojechał dzisiaj Waculik i do Protasiewicza, mam wrażenie, że nie można mieć specjalnie jakichś wielkich pretensji. Dobrze myślę?
Myślę, że tak. Piotr cały zawody punktował. Nie było żadnej śliwki. Przy takim doparowym, jak pierwszych dwóch wyścigach, to wszystko mogło wyglądać dobrze. No niestety trzecia seria na 5-1 do tyłu i to może jedyny taki mankament, gdzie była to ważna też faza meczu, ale tak myślę, że większych zastrzeżeń do kapitana na pewno nie można mieć.
Ale można mieć do Patryka Dudka, nie pierwszy raz. Męki pańskie właściwie, co?
No też we właściwym momencie gdzieś się obudził. No szkoda na pewno, że w tym drugim wyścigu minął go Tai, no bo wiadomo, pierwszy bieg 5-1, no to na minus, ale później było to ożywienie, później wygrany wyścig też, ale mówię, kiedy ważna jest cała drużyna punktująca, kiedy każdy z nich ma po jednym wyścigu, który nie wyjdzie, a jeszcze w przypadku Michaela są to trzy, no to ciężko nam dzisiaj było rywalizować z tak wyrównaną drużyną jak Sparta.
Coś pan powie o torze, bo przecież dużo rozmów, delikatnie mówiąc, odbyliście o torze z jury zawodów, z kierownikiem drużyny przeciwnej.
Co mogę powiedzieć? Jak popatrzymy na czasy z kwietniowego meczu, z meczu z Lesznem, Grand Prix i dzisiejszym, to dużo widać, ale mówić o tym nie trzeba, bo to nie ma sensu.
A możecie się usprawiedliwiać tym? Usprawiedliwiacie się starym toru?
Nie usprawiedliwiamy się, tylko chcemy, żeby równo traktowali nasz tor i tak samo, kiedy jesteśmy na wyjeździe, bo u nas to wygląda na to, że my nic nie mamy do zrobienia, mamy słuchać wszystkich dookoła, a gdzie indziej, no jeżeli się takiej presji nie wywiera, to można robić, co się chce. No, to trudno, na pewno nie szukamy tutaj w tym przyczyn porażki, tor był równy dla wszystkich, tylko szkoda, że niektórzy mogą robić, a niektórzy nie mogą.
Ostatnie pytanie, jak to jest duża porażka w Falubazu, to że nie jest Falubaz w finale?
No to zależy od miasta i od sponsorów. No, dla nas...
Dla pana trenera, tak? Bo oczekiwania, wiadomo, w Zielonej Górze były finał.
Tak, tylko w niektórym momencie słyszałem, że nie będziemy w playoffach, więc też nie wiem, kogo słuchać z tymi oczekiwaniami. No, jeżeli mieliśmy w zeszłym roku taki skład, jaki mieliśmy z różnych przyczyn, no to trzeba się zastanowić, skąd te przyczyny się wzięły, że nagle tak się stało, że zostaliśmy bez składu. No, wiemy, jak trudno jest zadbać o to, żeby zawodnicy rotowali między klubami, a tu za chwilę jest nowy sezon, więc ja myślę, że cieszyć się należy z playoffów. No dzisiaj porażka na pewno dotkliwa, ale tak jak mówię, mamy jeszcze dwa mecze, po których będziemy rozliczać drużynę. Ja myślę, że na razie, no pomimo dzisiejszej takiej dotkliwej porażki, to nie jest to słaby zespół.
Tyle. Menadżer Stelmetu Falubazu Adam Skórnicki. Przechodzimy do zawodników. Teraz ten, który wczoraj najlepiej pojechał we Wrocławiu dla drużyny zielonogórskiej. Martin Waculik zdobył w 6 startach łącznie 14 punktów. 2 razy mijał linię mety jako pierwszy. No to posłuchamy Słowaka.
Martin Waculik, Stelmet Falubaz, Zielona Góra. No wydawało się początkowo, że walczycie i potem nagle zniknął Falubaz z toru. Ma pan jakieś wyjaśnienie, co tu się właściwie stało z naszym zespołem?
Niestety nie mam wyjaśnienia i po pierwsze chciałbym pogratulować drużynie z Wrocławia, że weszły do finału, bo naprawdę były piekielnie mocną drużyną przez cały sezon. Dzisiaj to tylko potwierdzili. Dodatkowo miały atut własnego toru, na którym naprawdę oni czuli się świetnie. I my cały czas próbowaliśmy kąsać, szukać te różne ustawienia, szukać to coś, co by nam dalo też takiej troszkę przewagi nad nimi. Niestety nie udawało to się, tak? Moi koledzy z drużyny też robili wszystko, żeby po prostu znaleźć te odpowiednie dopasowania, czy w tą stronę, wszystko próbowali. Niestety taki sport jest czasem. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Tą drogą ja bym chciał podziękować bardzo kibicom z Zielonej Góry, że tutaj przyszły. Dopingowali nas świetnie przez cały sezon. Teraz cały czas mamy o nich wsparcie. Chciałbym podziękować wszystkim naszym sponsorom, klubowi, wszystkim ludziom, którzy nas wspierają, stwarzają nam najlepsze warunki do tego, żebyśmy mogli walczyć o jak najlepsze wyniki. Ja się bardzo cieszę, że mogę być częścią takiego zespołu i obiecam, że z mojej strony zawsze zrobię wszystko, żeby walczyć o jak najlepsze medale dla Falubazu.
Koledzy nie znaleźli, ale pan znalazł i to od razu właściwie znalazł coś na tym, to, że panu pasowało po prostu, tak?
Jeden bieg pasowało, drugi bieg troszkę nie pasowało, to tak różnie było, ale mówię, tutaj nie jechaliśmy z nie wiadomo kim, tutaj z 7 zawodników po prostu tak jedzie, że delikatnie, ja tam też zrobiłem 2 błędy, do tego też moim zdaniem też 2 punkty z mojej własnej winy straciłem, także ja też po prostu popełniałem błędy, też nie byłem 100%, daleko mi do tego brakowało, ale starałem się, no akurat po prostu wyszło mi jakby z ekipy najlepiej, ale mówię, taki jest sport i trzeba przyjąć z pokorą to, co jest i walczymy dalej.
Wiem, że tego nie zmierzymy, ale jak duże jest to rozczarowanie, bo liczono w Zielonej Górze na finał. Finału nie będzie, będzie maksymalnie brązowy medal, tak? Dla was to też pewnie wielkie rozczarowanie.
No, jakby rozczarowanie, ale też jakby trzeba sobie zdać sprawę z parę rzeczy, tak? Bo tutaj jakby nie mamy nikogo Pedersena, który nie będziemy się oszukiwać, to jest jakby zawsze gwarancja dużej ilości punktów, tak, że tam 1-2 mecze po prostu nie poszły po jego myśli, to po prostu przypadek przy pracy, to się zdarza każdemu, tak. A Martin Smoliński przyszedł do bardzo ciężkiej sytuacji dla niego, bo praktycznie przyszedł do najbardziej ciężkiej części sezonu też robił wszystko, co było w jego siłach, żeby nam po prostu pomóc, także tak naprawdę, no, w tych playoffach jakby nie miałyśmy kolorowego jakby tutaj dla nas scenariuszu i trzeba brać różne aspekty, nie trzeba brać teraz tak o Falubaz, nie będzie o złoto, bo coś tam. Trzeba na to spojrzeć szerzej troszkę i zapytać, co tak naprawdę się stało i tak.
To był Martin Waculik, on wczoraj pojechał najlepiej, a zawiódł wczoraj Patryk Dudek, 6 startów, w tym aż 2-0, no zdecydowanie więcej po Patryku się spodziewaliśmy. Z nim także rozmawiał Jacek Białogłowy po tych zawodach.
Falubas nie awansował do finału, pozostaje wam walka o brąz. Co się dzisiaj z wami właściwie stało, bo od połowy meczu to jakbyście nie istnieli na tle rywala.
Tak, początkowo w sumie trzymaliśmy ten wynik. Może niekoniecznie ja go trzymałem, ale Martin Waculik z Michaelem wygrywali biegi, było dość wyrównanie. Później ja zdobyłem trójkę, jednak na koniec 2-0. Nie wiadomo w sumie troszkę skąd. Dziwne reakcje moje sprzętowe, ale to nie pierwszy raz, bo podobnie było wczoraj w Grand Prix, więc szkoda, bo no chcieliśmy bardzo awansować do finału. Byliśmy pełni nadziei po ostatnim meczu z Wrocławiem w Zielonej Górze, ale niestety się nie udało. Myślę, że nie ma co się załamywać teraz. Wiadomo, że jest żal i trochę ja też czuję niedosyt tego, że powinienem lepiej pojechać, ale gospodarze się dobrze przygotowali, tak jak było widać od połowy spotkania, o wiele lepiej czytali warunki torowe.
Słuchaj, ale to rozumiem, że nie jesteś w stanie o tych przyczynach więcej czegokolwiek powiedzieć, bo mówisz, że te 2-0 właściwie nie wiadomo z czego? Czy cokolwiek już wiecie?
To znaczy reakcje silnika akurat, ja też nie chcę zwalać wszystko na sprzęt, na pewno też trochę we mnie może być winy, ale no mówię, jakoś się borykam z takimi dziwnymi objawami, gdzie w jednym biegu motocykl jest dość mocny, robimy korektę i w drugim biegu jest nagle słaby, więc ciężko mi tutaj coś więcej powiedzieć, ale to mówię, to gdzieś już od jakiegoś tam dłuższego czasu to trwa, że nie mam takich dobrych zawodów, gdzie można powiedzieć przyzwyczajem dziś kibiców, że od początku jest wszystko na równym poziomie, a tak to jest wszystko takie szarpane.
Okej, okay, to ty, natomiast reszta kolegów też mieliśmy wrażenie, że nie wie, co tutaj się dzieje poza Martinem Waculikiem i chyba Piotr Protasiewicz też z tej swojej czwóreczki, no te punkty, które zdobył, nie najgorsza to zdobyć.
No tak, no konsultowaliśmy wszystkie biegi gdzieś tam ze sobą, jednak sprzętowo to nam jakoś nie wychodziło. Przygrywaliśmy starty, później nawet przy wygranych startach, wiadomo, tu jest bardzo dużo ścieżek i rywale nas mijali, więc myślę, że przegraliśmy sportowo trochę te zawody.
Walka o brązowy medal to jest sukces Falubazu, czy to jest wielka porażka Falubazu, że nie awansował do finału? Jak to ocenić, to co się właściwie wydarzyło w dwumeczu i konsekwencje tego?
Nie no, myślę, teraz trzeba wszystko robić tak, żeby wygrać dwumecz z Częstochową i zdobyć brązowy medal dla Zielonej Góry. Kibice też myślę, że tego oczekują, ponieważ...
Finału,
no wiadomo, że lekko by nie było, ale była szansa, jednak teraz już trzeba myśleć o tym meczu o brąz, więc mówię, dawno medalu w sumie nie było w Zielonej Górze, bo były chyba ostatnio 2 razy czwarte miejsca, więc trzeba zrobić ten krok i to przełamać i za trzecim razem zdobyć brąz.
Ja to zgoda, natomiast czy to jest, jak tak nazwać to jakąś wielką porażką, przegranym sezonem Falubazu, że nie jest w finale, bo tam bardzo chcieliście i klub chciał?
No patrząc przez cały przebieg rundy zasadniczej, to te trzecie miejsce mieliśmy i ten Wrocław z Częstochową byli mocniejsi w rundzie zasadniczej, tak, Unia Leszno
i Sparta,
więc... Teoretycznie zasłużenie są w finale te drużyny, co miały być. No ale mówię, był pomyk nadziei po tym ostatnim naszym meczu, że jest szansa to 6 punktów powstrzymać, ale niestety, no mówię, sportowo jednak przegraliśmy.
No właśnie, to przewaga, o to cię chciałem zapytać, bo czy jakby to było 8 punktów, czy 10, to coś by zmieniało, czy Sparta była dzisiaj tak mocna, że oni i tak by zrobili swoje i powierzyli nas, mówiąc kolokwialnie?
Później byśmy mogli zacząć robić rezerwy taktyczne. Myślę, że po tej 6-punktowej przewadze bardzo minimalny był dzisiaj margines błędu, a tych błędów jednak było trochę za dużo i no mówię, sportowo po prostu byliśmy słabsi od gospodarzy, którzy dzisiaj pokazali swoją siłę, tak jak można powiedzieć przyzwyczaili swoich kibiców w rundzie zasadniczej, gdzie te mecze wygrywali we Wrocławiu.
Tyle Patryk Dudek. No cóż, finału nie ma. Będziemy emocjonować się meczami o trzecie miejsce, o brązowy medal, a pierwsze spotkanie już w najbliższą niedzielę, 15 września o godzinie 18 w Częstochowie. Forbet Włókniarz będzie rywalizował ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Kończymy temat żużla, teraz chwila muzyki, następnie siatkówka. Na zegarach 21:33, powoli dobiega końca pierwsza połowa meczu polskich piłkarzy z Austrią. Cały czas mamy bezbramkowy remis. Tymczasem siatkarze AZS-u UZ Zielona Góra okazali się najlepsi w sobotnim towarzyskim turnieju winobraniowym. Dodajmy, że akademicy byli jego gospodarzami. Drugie miejsce zajęła nowosolska Astra, trzecie bielawianka Bielawa, a ostatnie czwarte IKAR Legnica. Po zakończeniu rywalizacji rozmawialiśmy z trenerami obu naszych lubuskich zespołów, których pytaliśmy o te dotychczasowe przygotowania ich drużyn do nowego drugoligowego sezonu, który startuje pod koniec tego miesiąca, a także prosiliśmy o cenę nowych zawodników i pytaliśmy o plany na najbliższe tygodnie. Wiktor Zasowski, grający trener AZS-u Zielona Góra. Pierwsze sparingi za Wami, no to jak one wypadły?
O dziwo, tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego dobrego startu w naszym wykonaniu. Oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa w turnieju, tym bardziej, że był to tutaj turniej mocno obsadzony z drużynami z naszej grupy. Także najważniejsze generalnie tutaj było zgranie zespołu i jak najwięcej gry, ćwiczenie pewnych schematów ustawień. To dzisiaj wychodziło różnie, ale no suma summarum chciałem dawać więcej okazji pograć i może nie zmiennikom, ale rotować tym składem trochę częściej. Wyszło tak, że no graliśmy równo fajnie. Może jak na ten etap przygotowań to można tak powiedzieć. A mówię, no najważniejsze granie, nie miejsce. Miejsce też jest fajnym dodatkiem, mobilizującym do dalszej pracy, ale mówię, no z takimi zespołami fajnie wygrać.
Z nowych twarzy jesteś zadowolony?
Tak, no na pewno to są ludzie, którzy mocno pracują i tutaj też chciałbym też na pewno przypomnieć, że nie chcę się stawiać tutaj w roli jakiegoś tam guru przed tymi chłopakami, bo wolę na takiej stopie partnerskiej z tymi chłopcami, szczególnie z nowymi, bo już starzy mnie znają, także tutaj także jesteśmy kumplami poza boiskiem, a staramy się szanować i to chyba robimy dobrze na boisku, także z tych nowych zawodników też się poznajemy, ja ich poznaję, póki co pracują fajnie na treningach i no nie chcę wyróżniać kogoś, ale cały zespół naprawdę był drużyną.
To jeszcze jeden turniej przed Wami i dwa sparingi, zdaje się, tak. Pojedyncze, tak?
Tak, chcemy dwa pojedyncze sparingi znaleźć w środku tygodnia, może nie następnego, ale jeszcze kolejny i później turniej w Nowej Soli, no i jeszcze jakiś sparing, no ale to mówię, jeszcze teraz szczegółów nie znam dokładnie, ale będziemy planować tak, żeby tych gier kontrolnych było w sumie 7, dzisiaj 3 w Nowej Soli, 2 jeszcze dodatkowo, 2 oddzielne sparingi, także 7 gier kontrolnych, sparingów. Wydaje mi się, że to jest w miarę wystarczająco jak na przygotowania do sezonu.
A te pojedyncze sparingi to ktoś tutaj z okolicy?
Na pewno będziemy szukać tutaj partnerów z okolicy, czy też może Głogów z Dolnego Śląska, tutaj gdzie możemy bliżej podjechać, także no, mamy kilka zespołów jako potencjalnych tam sparing partnerów, ale mówię, no tutaj jeszcze kwestia do grania, na pewno to jest, wydaje mi się, formalność.
Przemysław, ja ten trener Astry Nowa Sól, pan jest zadowolony z tego występu na turnieju w Zielonej Górze?
Jeżeli byłaby taka możliwość wyciąć pierwszy set z Zieloną Górą i większość fragmentów, to tak, bo później te dwa pozostałe spotkania, to można powiedzieć, że wszystko zgodnie z planem. No nie obudziliśmy się na tym meczu porannym i przegraliśmy z chłopakami z ZS-u, nie byli gościnni, 2-1 przegraliśmy niestety. No a tak poza tym, no można powiedzieć, że 4/5 planu wykonane, bo bardzo fajnie mieliśmy mieć drugi set z Zieloną Górą. No ten trzeci tiebreak do 15, to gdzieś tam nam dwa punkty uciekły, no i niestety przepadło możliwość wygrania tego spotkania. Ja nie ukrywam, że też jechaliśmy tutaj z nastawieniem takim, żeby już zacząć grać trochę mocniej i porządniej w tą siatkówkę, bo na razie to takie było przygotowanie stricte fizyczne i powrót do jakiejś techniki. Jeden sparing mieliśmy z Solęcinem, bardzo wymagającym sparing partnerem. Tam to nie była siatkówka, to była próba siatkówki. Zrozumiałe, to jeszcze mogę gdzieś zaakceptować. No dzisiaj już taki już chciałem sprawdzian zrobić poważniejszy, nałożyć presję na zawodnikach, zobaczyć jak się z tym uporają.
Pan mówił w tygodniu, że zgranie jest bardzo ważne, tak? Że nad tym zgraniem trzeba pracować.
Tak, mimo że zachowaliśmy jakiś tam trząs tamtego sezonu, kilku chłopaków doszło do nas i cały czas pracujemy na tym, żeby relacje między rozgrywającymi, no a przede wszystkim nimi, mówię tu o zawodnikach, którzy grają na skrzydłach, no jeszcze się zazębiła bardziej, bo tu są niedoskonałości. całości też mamy problem przy jakichś piłkach sytuacyjnych.
Wspomniał pan o nowych graczach, jak oni pana zdaniem się prezentują na tą chwilę?
Bardzo fajnie zagrał dzisiaj Piotrek Trzeciak. No ten szczególnie drugi mecz z Bielawą. Bardzo, bardzo, bardzo ofensywny, silny zawodnik. Także tutaj jak najbardziej same słowa pochwały. No Mateusz Nożewski to jest no, zawodnik od czarnej roboty dzisiaj. No można powiedzieć wszystko co od niego chce, to robi. Także tutaj też jak najbardziej. No jest młody przyjmujący junior Kamil Pawlicki, który w zasadzie uczy się tej siatkówki. Dzisiaj dostawał 3 razy możliwość wejścia na boisko w różnym wymiarze czasu, ale dał radę naprawdę. Można przyznać, że jak na 17-latka to sobie radzi, zachowuje zimną głowę w trudnych sytuacjach, co należy się też na pewno spora pochwała dla niego. Maciek Kleinschmidt, no zawodnik znany, bo już grał u nas, więc tutaj wiedzieliśmy, co można od niego wymagać, na co go stać. No dzisiaj bardzo fajnie, bardzo dojrzale.
Jakie jeszcze sparingi przed wami? Turnieje ewentualnie?
Jedziemy za tydzień do Międzyrzecza, tam fajny turniej, bo dwa oprócz nas bardzo, bardzo dobre, wyrównane zespoły, no między innymi Olimpia Solędzin, czyli Spadkowicz z tej pierwszej ligi. Jest Orzeł Międzyrzecz, także szykuje się naprawdę bardzo fajne granie. Ja mam nadzieję, że to właśnie kontynuacja tej pracy u nas też przyniesie pewien progres, ale o wynik to dopiero tam zobaczymy. Nie jest to sprawą najistotniejszą. Ważne, żeby ta gra była już zbliżona do tej optymalnej, jaką byśmy sobie chcieli.
Tyle trener nowosolskich siatkarzy, a już za kilka chwil będziemy rozmawiać o kolejnych naszych drugoligowcach. To za kilka chwil. 18 minut dzieli nas od godziny 22. Zgodnie z zapowiedzią pozostajemy przy siatkówce, a to dlatego, że w Sulęcinie rozegrano ostatnio tradycyjny turniej o Puchar Burmistrza. W imprezie wzięły udział 3 drugoligowe drużyny z naszego województwa, czyli ekipa z Sulęcina, Żagania oraz Międzyrzecza, ale najlepsi w tej rywalizacji okazali się siatkarze Chrobrego Głogów. Szkoleniowcy naszych zespołów, jak na przykład Krzysztof Dobek, trener sobieskiego Żagań, nie przywiązują jednak większej wagi do rezultatów tego turnieju.
To jest pierwszy z etapów, to były dopiero nasze pierwsze 2 mecze. No jesteśmy na początku tego sezonu, tych przygotowań po 2 tygodniach ciężkich treningów. Jeszcze no, ciężkiego trenowania zostało nam tydzień. No i potem powolutku przed ligą będziemy schodzić z obciążeń, a teraz już coraz więcej będziemy grali tych gier kontrolnych.
Wspomniał pan, że jesteście ciężkim treningu. Czy można w tej chwili jakoś ocenić przygotowanie zespołu? Jak na dzisiaj to wygląda na boisku?
Jak na dzisiaj to wygląda? Mieliśmy dużo zajęć na siłowni i w terenie. Powolutku zgrywamy się, więc myślę, że wygrany mecz z tak dobrym przeciwnikiem jak Orzeł Międzyrzecz, podjęcie walki z Sulęcinem na ich sali, myślę, że w tym pierwszym meczu końcówka 3. seta, jakby poszło dla nas na 2-1, to byśmy możliwe, że zgarnęli całą pulę. Ja jestem zadowolony na dzień dzisiejszy.
Jak rozumiem, już pan ma wizję pierwszej szóstki zawodników wchodzących. Czy jeszcze pan się zastanawia, kto będzie w tej podstawowej grupie zawodników?
Niestety nie mam takiej wizji. Jak widać, jedna siódemka zagrała w pierwszym meczu, druga siódemka w drugim meczu. Ja liczę na to, że ja będę miał komfort ustawiania różnych szóstek, na to liczę, po to, żeśmy ściągali tak dobrych zawodników, żeby cała czternastka brała udział w grze i myślę, że to będzie naszym dużym plusem.
Mariusz Wiktorowicz, trener zespołu Orła Międzyrzecz, 4. Jakby nie było, ostatnie miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Sulęcina. Są powody do obaw?
Nie, nie ma żadnych obaw, także tutaj to są gry kontrolne, wszyscy mają pograć i w całym tym turnieju tak samo dużo tych zmian, rotacji. To są takie gry, które właśnie też mają pokazać, co nam jeszcze bardziej potrzeba. Dla mnie to są informacje, jak zawodnicy reagują w różnych sytuacjach, takich jak coś nam nie idzie, bo wiadomo, łatwo się gra, jak wszystko fajnie funkcjonuje, jak punktujemy, zdobywamy punkty seriami, natomiast jak uciekają punkty, to trzeba właśnie wziąć ciężar gry na swoje barki i tutaj tego jeszcze jest bardzo mało. Ja sobie z tego zdaję sprawę, bo nie jest sztuką postawić 7 zawodników i grać cały czas 1-7, ale to nie o to chodzi. Mamy szeroką kadrę, ja chcę mieć wszystkich zawodników podczas takich gier kontrolnych, sprawdzonych, ogranych, żebym mógł wiedzieć, na kogo mogę liczyć, w jakich danych sytuacjach, czy ktoś na dłuższym wymiarze czasowym, czy ktoś właśnie typowo zmiany daje na zagrywkę, na podwyższenie bloku. I taki styl będziemy prezentować przez cały okres przygotowawczy, a liga tak na dobrą sprawę będzie się rozwijała w pierwszej rundzie. Zaczynamy 28, więc trochę czasu jeszcze jest, jeszcze kilka gier kontrolnych. I pierwsza runda nam pokaże też, jaki jest poziom naszej grupy, jak my wyglądamy na tle innych zespołów, więc tutaj żadnych obaw nie ma, natomiast jest na pewno dużo pracy.
Szkoleniowiec Olimpii Sulęcin Łukasz Hajec, trenerzy zawsze mówią po takich turniejach, że to tylko przygotowania, ale każdy lubi wygrywać, jakby nie było.
No tak, no ale tutaj nie wynik jest najważniejszy i każdy tak powie. Zadowolony jestem, w drugim meczu bardzo fajnie się pokazała nasza młodzież. Przypomnę, dwóch juniorów na boisku na pozycji przyjmującego. Bardzo fajnie zagrali chłopcy i udźwignęli ten ciężar. Przeciwnik po drugiej stronie, obawiałem się, że mogliby się przestraszyć, ale pierwszoligowców, praktycznie cały zespół to pierwszoligowy skład. Bardzo fajnie i to są takie pozytywy. No i generalnie w dwóch meczu, w całym turnieju coraz lepiej funkcjonuje nam to, nad czym pracujemy bardzo ciężko od początku obozu, czyli gra blok-obrona. I na ten moment to tylko podlega ocenie i tutaj mówię, tu bardzo, bardzo duży plus w tym dwóch meczu. A dużo, dużo jeszcze rzeczy do poprawienia, tak? Począwszy od zagrywki, zgranie, rozegranie, atak, dużo, dużo zgrania, ale mówię, mamy jeszcze dużo gier kontrolnych, dwa turnieje przed nami, myślę, że w środę też coś będziemy jeszcze grali, teraz więcej tych ustawień i zgrywania i myślę, że będziemy gotowi.
W którym momencie przygotowań jest Olimpia? Już koniec tej części, nazwijmy to fizycznej, początek gry taktycznej?
Jeszcze nie. Myślę, że od tego ten tydzień jeszcze mamy trzy siłownie. Jeszcze tutaj jesteśmy, pracujemy na ciężarach. Dopiero od następnego tygodnia będziemy przychodzić na dwie siłownie i będziemy dorzucać już taktykę.
Już tylko 9 minut dzieli nas od godziny 22. Mam jeszcze jeden materiał w dzisiejszym magazynie sportowym. Materiał piłkarski. Myślę, że zgodzicie się Państwo ze mną, że 70 lat to jest całkiem ładny, piękny jubileusz. Właśnie 70 lat temu powstał klub piłkarski w Nowym Miasteczku. Obecnie drużyna nazywa się MKS i gra na poziomie A-klasy. Tradycje są jednak większe, bo kiedyś była tam stara trzecia liga, jeszcze nie tak dawno MKS rywalizował w czwartej lidze. Wczoraj na stadionie piłkarskim w Nowym Miasteczku świętowano właśnie to 70-lecie klubu, był turniej piłkarski między innymi, ale na miejscu także można było spotkać kilku zasłużonych ludzi dla futbolu właśnie w Nowym Miasteczku. Rozmawialiśmy z nimi, no i wspominaliśmy, bo jest to wspominać. Ryszard Sidło, był zawodnik, trener MKS-u Nowe Miasteczko.
Ja zacząłem jako junior, to w 1962 roku tutaj i tak te szczeble przechodziłem, no bo myśmy zaczęli od juniorów tych najniższej klasy też, jakie były, a doszliśmy, no trzeba powiedzieć, do poziomu najwyższego w skali województwa, czyli to była wtedy Liga Juniorów najwyższej klasy, już nie pamiętam, jak on się nazywała, czy okręgówka, czy grałem później już w seniorach zaczynałem grać. I później jak poszedłem do wojska, wróciłem, też dalej grałem. I to była A-klasa chyba, jak się nie mylę, a chyba A-klasa. Później dostałem propozycję Stali Chocianów. To był rok 72. Grając w Chocianowie dostałem propozycję później też do Zamecie Nowa Sól. I jak już odszedłem do Zametu, wróciłem właśnie tutaj do Nowego Miasteczka, gdzie dostałem też propozycję właśnie objęcia zespołu, właśnie pierwszego zespołu, który grał w B-klasie. I tak po szczeblach prowadzą, to był rok 77, jak już przyszedłem. No i tak pomalutko pieliśmy się właśnie, doszliśmy do okręgówki i później następowały takie roszady, że właśnie zmieniano te klasy. Zajęliśmy wtedy drugie miejsce i po tej reorganizacji to nam dało prawo startu gry w trzeciej lidze. Tam były różne tam wzloty, upadki. No. Tutaj pracowałem z seniorami około 10 lat. Z moim wychowankiem najbardziej, który się wyróżnił, który jest znany, to jest Darek Kubicki. Teraz był reprezentant. To jest... To jest mój wychowanek właśnie. Pamiętam jak dziś, jak ja tu przyszedłem, on tu grał, a były takie czasy, że był obowiązek stawiania juniora minimum na 45 minut do pierwszego zespołu. On był wybitny, właśnie się wyróżniał, go wziąłem, później dostał propozycję, odszedł.
No i potem wiadomo, już kluby zagraniczne i tak dalej.
Legia Warszawa jeszcze, reprezentacja Polski, a i później odszedł do Anglii, gdzie grał w czterech czy pięciu klubach i obecnie jest trenerem, bo miał być tutaj, był zaproszony. zaproszony, ale coś, no wiadomo, że jakieś ma obowiązki i nie przyjechał.
Jarosław Helwik, dzisiaj trener Dębusława Przybyszów, a jeszcze nie tak dawno zawodnik, trener MKS-u Nowe Miasteczko. Pan tutaj w czwartej lidze z MKS-em grał, prawda?
Już teraz dokładnie nie pamiętam, kiedy to było. Myślę, że to gdzieś około roku 2004. Przyszedłem tutaj jako grający trener. Byłem przez kilka lat w czwartej lidze z dobrym skutkiem. Bardzo miło wspominam ten czas. Dzisiaj wspaniała okazja, żeby sobie to wszystko odświeżyć. Spotkaliśmy się z kolegami, z którymi nie widzieliśmy się już przez długi okres. Bardzo miła impreza.
Dzisiaj jest tutaj jak lasa, chyba MKS na trochę więcej zasługuje.
No żal, że to wszystko gdzieś tam przez te lata poszło w dół. Na pewno drużyna z takimi tradycjami zasługuje na znacznie więcej.
Jakie nazwisko warto wspomnieć przy okazji tych dzisiejszych obchodów?
No, dla mnie klub z Nowego Miasteczka kojarzy się przede wszystkim z jednym nazwiskiem, prezesa Kozłowskiego. To jest człowiek, który przez wiele lat ten klub prowadził i myślę, że on dla tego klubu największe zasługi wniósł.
Roman Kozłowski, prezes, działacz, no chciałby się powiedzieć człowiek instytucja tutaj miejscowego klubu. 70 lat to szybko minęło, panie prezesie?
70 lat to ja tutaj prezesem nie jestem, ale no podejrzewam, że dla tych, którzy, tak jak tutaj był piłkarz, który 71 lat ma na dzień dzisiejszy i on tutaj grał i właśnie on mówił, że on jest rok starszy od tego klubu, więc można powiedzieć, że te lata przeleciały. No i dzisiaj żeśmy wspominali to. Muszę powiedzieć, że ten klub wielokrotnie nazwę zmieniał. To była i Polonia, i Meblarz Żuków, i Meblarz Nowe Miasteczko. Teraz jest MKS, była MKS Roana, więc ten klub naprawdę miał kilka nazw. Prawdopodobnie też była Kolejarz Nowe Miasteczko. Nie pamiętam, czy to był rok, dwa, lata 50., nie? Gdzie tam człowieka jeszcze na świecie nie było. Czyli mnie. No więc ja mogę tylko wspominać mile te lata, które tutaj spędziłem jako prezes. No jako zawodnik też tam miałem taką malutką przygodę, bo już jak będąc juniorkiem, to niestety kontuzja taka była dość mocna, musiałem zrezygnować z piłki. Ale później, że tak się powiem, moja kariera zaczęła się tutaj w tym klubie jako prezes w 97 roku. No i tutaj od 97 do dnia dzisiejszego, oczywiście z przerwą sześcioletnią, gdzie troszeczkę odpoczywałem jako prezes, inna osoba była tutaj prezesem i tutaj bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dlaczego jesteśmy w A-klasie? Gramy na poziomie połowy tabeli, ale z tego jestem tak bardzo zadowolony, ponieważ 100% zawodników, którzy na dzień dzisiejszy gra w MKS-ie, to są zawodnicy z gminy Nowe Miasteczko. Trzech jest z Miłakowa, trzech czy czterech jest z Borowa Wielkiego, reszta jest wszystko z Nowego Miasteczka. A gmina nasza to jest raptem 5000.
Tyle prezes aktualny MKS-u Nowe Miasteczko, a klubowi życzymy kolejnych przynajmniej 70 lat działalności. Może jakiś awans w niedalekiej przyszłości uda się zrobić, chociażby klasa okręgowa będzie w Nowym Miasteczku. Pożyjemy, zobaczymy i to już właściwie wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Jutro sport na naszej antenie od godziny 6 rano. Za uwagę, za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński.